Lecz gdy faryzeusze, od 34 wersetu, lecz gdy faryzeusze usłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zgromadzili się wokół niego, a jeden z nich, znawca zakonu, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie jest największe? Jan mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Pomódlmy się. Wszechmogący Boże Ojcze nasz, dziękujemy Ci za to, że mogliśmy się tutaj zgromadzić. Dziękujemy Ci za też za Twoje słowo, które jest pochodnią. Prosimy Cię o to, abyś Ty przez Ducha swego, Panie, abyś Ty otwierał nasze oczy, zdalnił nas do tego, odnawiał nasze myślenie, nasze serce, abyśmy byli gotowi do tego, by żyć na Twoją chwałę, by myśleć na Twoją chwałę, aby czcić Cię i wysławiać, tak jak tego od nas oczekujesz. Prosimy Ciebie, Ojcze, o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Ten fragment, wbrew pozorom, jest powiązany z dzisiejszym czytaniem do listu do Kolosan, drugi rozdział, i pewnie wrócimy do niego, ale warto, słuchajcie, się zastanowić nad tym fragmentem, który przeczytałem, dlatego że pokazuje ten fragment, że nasz Pan Jezus Chrystus był, można powiedzieć, jednym z największych debatujących. Zamknął usta saduceuszom. Słuchajcie, on nie miał problemu, żeby w sprytny sposób pokazać im, że tak naprawdę nie znają Biblii, nie znają Bożego Słowa. I jak czytamy, zamknął im usta. I zaraz potem faryzeusze stwierdzili, że nie mogą tak tego zostawić, więc wymyślili najbardziej, można powiedzieć, podstawowe pytanie, które wówczas było przez wielu dyskutowane, które to przykazanie jest największym przykazaniem. Nie tylko w sensie takim, żeby wybrać jedno, ale które to jest obejmujące wszystko, na którym, można powiedzieć, wisi wszystko. Jak widzicie, pytanie było podchwytliwe, bo żaden z nich do końca tak naprawdę, podejrzewam, że dyskutowali, nie mógł znaleźć tego przykazania albo stwierdzić, że to przykazanie jest tym największym przykazaniem. Nasz Pan Jezus Chrystus, który jest autorem tego słowa, nie miał żadnego problemu, żeby to odpowiedzieć na to pytanie. I odpowiada, tak naprawdę cytując piątą Księgę Mojżeszową, Szema Izrael. I słyszymy tutaj, że odpowiada, mówiąc im: będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej i wszystkimi pieniędzmi swymi. Tak jest napisane? Chyba nie. Swoimi ustami wszystkimi. Nie, tak nie jest napisane. Słuchajcie, tutaj jest napisane, że z całej myśli swojej, czyli całym swoim umysłem. Dość zaskakujące może to być dla nas w dzisiejszych czasach, dlatego że chrześcijaństwo raczej nie kojarzy się można powiedzieć, z jakimś intelektualnym myśleniem. Raczej mowa jest o tym, że chrześcijaństwo to jest wiara, ślepa wiara, która przeskakuje, że tak powiem, pomimo różnego rodzaju przeciwności, przeskakuje rozum i jest taką ślepą wiarą, w którą trzeba uwierzyć. Absolutnie nie jesteśmy w stanie jej uzasadnić, absolutnie nie jesteśmy w stanie w to uwierzyć. Natomiast Boże Słowo i nasz Pan Jezus Chrystus mówi o tym, żebyśmy miłowali Go ze wszystkich naszych myśli. Nie chodzi tylko, słuchajcie, tutaj o to, żebyśmy nie myśleli o złych rzeczach. Ale jak postaram się pokazać, również chodzi o to, w jaki sposób rozumujesz. Nie tylko co myślisz, ale jak myślisz. Skąd czerpiesz swoje podstawy dotyczące tego świata, jak patrzysz na ten świat, co o nim myślisz, czy twoje myśli są myślami Bożymi, które są oparte na Bożym Słowie. A więc, kiedy mówimy o miłości naszego Pana Jezusa Chrystusa, o uczniostwie, jedną z rzeczy, którą powinniśmy sobie przypominać, o której mówimy, to jest to, że nasz umysł powinien iść za naszym Panem Jezusem Chrystusem, że powinniśmy kochać Go ze wszystkich naszych myśli. I to jest to pytanie, czy kochamy naszego Boga całym umysłem. Jednak, żeby to stwierdzić, wpierw trzeba sobie odpowiedzieć, co to znaczy. Co to znaczy kochać naszego Pana, naszego Boga całym swoim umysłem. I postaram się podać kilka punktów, które oczywiście można rozwijać, można dodawać. Nie jesteśmy w stanie jak gdyby omówić wszystkiego, dlatego że jest to wielowątkowe, odpowiedź na to pytanie jest bardzo wielowątkowa, ale postaram się, pokuszę się o to, żeby odpowiedzieć na to pytanie. No i pierwsza rzecz, słuchajcie, jeżeli chcesz kochać Pana Boga całym swoim umysłem, wszystkimi swoimi myślami, no to pierwsza rzecz, to jesteś zainteresowany do tego, żeby poznać mądrość, żeby dążyć do tego, by być mądrym człowiekiem i poznać tę mądrość. szukamy Bożej mądrości. To jest dla nas priorytetem i jesteśmy tym zainteresowani. Co byście zrobili, gdybyście dostali, żebyście złowili złotą rybkę i mogłaby dla was spełnić trzy życzenia? Ja wiem, że są tacy, którzy by odpowiedzieli, żeby poprosili o to, żeby nieskończenie wiele życzeń mogła ta rybka spełniać. To byłoby jedno życzenie oczywiście. To załóżmy, że macie tylko jedno życzenie i nieodnawialne. Jakie to by było, słuchajcie? Bogactwo, sława, fura, skóra i komóra, jak to niektórzy mówili kiedyś, tak? Słuchajcie, to jest dobre pytanie, które nas egzaminuje. Czego pragniesz w swoim życiu? O czym marzysz? Co jest twoim pragnieniem takim, wiecie, które chcielibyście, żeby było spełnione? No i słuchajcie, takie pytanie otrzymał Salomon też. Otrzymał Salomon, co byś chciał? Tak, czego potrzebujesz? I jego odpowiedź, słuchajcie, była odpowiedzią, która się Bogu bardzo podobała, dlatego że powiedział, że potrzebuje mądrości. Można powiedzieć, że cała Księga Przypowieści, ale nie tylko ta księga, mówi o tym, że my jako Boży lud, jako Boże dzieci powinniśmy dążyć za wszelką cenę do tego, żeby poznać Bożą mądrość. Mądrość, w Księdze Przypowieści wręcz woła, mówi, zastaw wszystko, żeby zdobyć mądrość. Nie pieniądze, nie sławę, nie święty spokój, słuchajcie, ale mądrość. Przeegzaminuj się, zastanów się nad tym, nad swoimi myślami, nad swoimi modlitwami. Co jest twoim priorytetem? Czy dążysz do tego, żeby tą mądrość zdobyć? To jest pytanie, które właśnie jak gdyby trochę nas egzaminuje, czy kochasz Boga całym swoim umysłem, swoimi myślami. Czy dążysz do tego, żeby poznać tą Bożą mądrość? No ale czy innymi słowy, czy zależy ci na tym, żeby być mądrym osobą? Czy zależy ci na tym? No właśnie, słuchajcie, żeby nie zostawiać pewnych złudzeń, co znaczy ta mądrość, bo mądrość może wiele rzeczy oznaczać, warto zwrócić się również do tego fragmentu, który, oczywiście można różne inne fragmenty przedstawiać, który dzisiaj już był czytany, to jest list do Kolosan. Nie wiem czemu, ale jest tak, że osoby, które dzieliły te teksty na czytania, w jakiś cudowny sposób pominęły, wydaje mi się, przepiękny werset, coś, co wręcz powiedziałbym, leży u podstaw tego drugiego rozdziału. To jest list do Kolosan, drugi rozdział, trzeci werset. Ja może zacznę od drugiego wersetu. A może od pierwszego, drugi rozdział. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei, i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali. Aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w które są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Czytamy o tym, że w Chrystusie ukryte są wszystkie skarby mądrości i poznania. Kiedy mówimy o szukaniu mądrości, słuchajcie, tu mamy definicję mądrości, że tą mądrością jest Chrystus, tą mądrością jest Boże Słowo. To jest ciekawe, słuchajcie, że tutaj jest użyte wszystkie, a więc tyczy się to całej rzeczywistości, wszystkich dziedzin naszego życia. Jaka szkoda, że tam nie jest napisane, że nie jest napisane, w którym są ukryte skarby mądrości i poznania. Byłaby jakaś furtka. Nie? To jest strasznie wykluczające słowo tutaj, wszystkie. Tam już się nie zmieści Budda, tam już się nie zmieści Konfucjusz, tam już się nie zmieści Yang. No generalnie rzecz biorąc, to jest bardzo wykluczające stwierdzenie, że wszystkie skarby mądrości i poznania są w Chrystusie. Oczywiście, słuchajcie, nie wiem, czy wy to słyszycie, ale ja słyszę już głośny dźwięk w moim umyśle różnych wytrychów, łomów, które zaczynają od razu zadawać pytanie. Wszystkie? A co znaczy wszystkie? Czy aby na pewno wszystkie? No wszystkie chyba znaczy wszystkie, słuchajcie. Czyli innymi słowy, jeżeli chcesz uzyskać jakąkolwiek mądrość, to ta mądrość jest w Chrystusie. I cały pierwszy rozdział, kiedy czytacie pierwszy rozdział Listu do Kolosa, mówi o pełni w Chrystusie. Nawet później dalej, to co dzisiaj słyszeliśmy, jest mowa o tym, że cała pełnia boskości jest w Chrystusie. On jest odpowiedzią na wszystko, słuchajcie. A więc Boże Słowo, to wcielone Słowo, objawione Słowo, które jest nam dane, sprawiło, że jesteśmy niesamowicie ubogaceni, dlatego że w Chrystusie otrzymaliśmy wszelkie skarby poznania i mądrości. Dlatego też apostoł Paweł w liście do Kolosan szóstym, w czwartym, w ósmym wersecie mówi coś takiego, w drugim rozdziale właśnie. A to mówi, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami. Ostrzega przed tym, żeby nie dać się zwieść i nie dać się oszukać, nie dać się okraść. Wręcz w ósmym wersecie czytamy coś takiego, baczcie, aby was ktoś nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Apostoł Paweł ostrzega Kolosa. Ostrzega przed tym, żeby nie dać się zwieść przed różnego rodzaju światopoglądami, które są atrakcyjne, ale które tak naprawdę powodują, dosłownie można tak przetłumaczyć tu, że jesteście okradzeni, ogołoceni. Z czego? Właśnie z tej prawdy, że w Chrystusie są ukryte wszelkie skarby mądrości i poznania. Czyli innymi słowy, każda rzeczywistość, wszystko co się dzieje, nauka, ekonomia, polityka, wszystko co ma miejsce w tym świecie, wszystko co się dzieje, możesz prawdziwie poznać, ale tylko i wyłącznie okularami Bożego Słowa, zdefiniować, zinterpretować we właściwy sposób. Oczywiście możemy o tym mówić, że w różnym stopniu różne rzeczy, ale jeżeli chodzi o punkt wyjścia, punkt założenia, nasze myślenie powinno startować od Chrystusa i Bożego Słowa z tym pytaniem, co to znaczy. Pamiętacie jaki był główny, jaki był grzech Adama i Ewy? Uwierzyli w pytanie, które jest charakterystyczne również dla nas dzisiaj. Trzeba by na pewno. I to pytanie tyczy się również tego, czy w Chrystusie są ukryte wszystkie skarby poznania i mądrości. Trzeba by na pewno. I dlatego apostoł Paweł w liście do Koryntian pisze coś takiego. W 10 rozdziale, w 11 rozdziale, 3 wersecie czytamy coś takiego, co ma troszeczkę inne tłumaczenie, on jest bardziej dosłowny. Lecz boję się. Słuchajcie, apostoł Paweł się boi. Również tutaj mówi, baczcie, uważajcie, nie dajcie się zwieść. Kiedy prześledzimy wiele, wiele fragmentów z listów apostoła Pawła, to jest mnóstwo obaw. Obaw o to, że Kościół da się zwieść, że Kościół da się po prostu oszukać i pójdzie w jakieś obce filozofie. I czytamy coś takiego. Lecz boję się czasem, by czasem tak jak wąż swoją przebiegłością oszukał Ewę, tak też wasze umysły nie zostały skażone i nie odstąpiły od prostoty, która jest w Chrystusie. Nie od prostactwa, które jest w Chrystusie, bo często, słuchajcie, chrześcijaństwo w taki sposób jest obrażane, że jest prostackie, tak, że to po prostu nie ma nic do zaoferowania, ale prostota, która jest w Chrystusie. Na czym polega ta prostota, która jest w Chrystusie? Właśnie na tym, że to On jest odpowiedzią na wszystko, co ma miejsce w naszym życiu. To On jest punktem centralnym i nie musimy się rozglądać poza Nim. Boję się, by czasem, tak jak wąż swoją przebiegłością oszukał Ewę, tak też wasze umysły nie zostały skażone i nie odstąpiły od prostoty, która jest w Chrystusie. Na czym polegało to? To skażenie? Przebiegłość węża? Czy aby na pewno? Czy aby na pewno Boże Słowo to mówi? Czy aby na pewno to ma na myśli? Czy aby na pewno to i tamto i tamto? Więc kiedy mówimy o tym, że powinniśmy szukać Bożej mądrości, powinno nam zależeć na mądrości, to pamiętajmy o tym, że tą mądrością jest Chrystus. To jest Słowo, które zostało nam dane, abyśmy z Niego czerpali, dlatego że to jest definicja mądrości. Nie dajmy się okraść. I również w liście do Efezjan czytamy coś takiego. To jest w kontekście urzędów Kościoła, w kontekście bycia w Kościele, ale to również pokazuje pewnego rodzaju obawy apostoła Pawła, modlitwę i walkę o Kościół, by nie dał się zwieść. Czytamy coś takiego, abyśmy nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem, dosłownym tłumaczeniem każdym powiewem, lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Masz świadomość tego, że jesteś pośród właśnie tej walki światopoglądowej, że naprawdę tu nie chodzi o to, że dopóki ja nie pójdę na filozofię albo nie będę studiował jakiejś teologii pokręconej, nie pójdę na jakąś lewacką uczelnię, jestem bezpieczny przed tymi filozofiami, jestem bezpieczny przed obcymi światopoglądami. Słuchajcie, to jest naiwne myślenie. Świetną ilustracją tego, jak to działa, tak mi się wydaje, jest scena z filmu Diabeł ubiera się u krowy. Nie wiem, czy oglądaliście, czy nie. Ale jest taka, to jest film o modzie, oczywiście podejrzewam, że większość kobiet to oglądało, nie faceci. Ale jest taka scena, słuchajcie, gdzie ta asystentka, która w ogóle nie ma pojęcia o modzie, ona się z tego śmieje, jest świadkiem dyskusji o tym, który pasek będzie pasował do sesji fotograficznej. Tam jest zażarta dyskusja, a ona się z tego śmieje, ona tak prycha, bo wydaje się, że one są identyczne. I wtedy szefowa, która jest, można powiedzieć, autorytetem, jeżeli chodzi o modę na poziomie światowym, tak patrzy na nią i mówi, i co, myślisz, że ta dyskusja cię nie dotyczy? Słuchaj, to opowiem ci historię twojego sweterka, który masz. 20 lat temu ten kolor był modny, dlatego że my taki trend ustaliliśmy. Ja to parafryzuję oczywiście. Był w sprzedaży w różnych salonach, później w marketach, a później trafił przetrawiony do komisów, pewnie kupiłaś go w komisję. Więc nie mów, że ta dyskusja ci nie dotyczy, dlatego, że za 20 lat może założyć sweterek, którym my nadaliśmy, można powiedzieć, trend i kolor. I tak to działa, słuchajcie. Tak to działa, że nam się wydaje, że te wszystkie filozoficzne te dyskusje nas nie dotyczą, jeżeli chodzi o założenie świata, jeżeli chodzi o to, jakie są punkty wyjścia. I nagle rozmawiasz ze swoim kolegą i koleżanką i prawie dosłownie cytuje ci jakiegoś filozofa, czy to Sartre'a, czy to jakiegoś innego filozofa. I się zastanawiasz, jak to działa, słuchajcie. Jak to działa, że to przenika do naszego codziennego życia. I można powiedzieć, że to niektórzy nazywają, i to jest takie filozoficzne stwierdzenie, duch czasów, Zeitgeist, że my naprawdę jako Kościół musimy uważać, żeby nie być podatnym na różnego rodzaju mody. Mody, które są w tym świecie, które przenikają niestety do Kościoła. Jestem, słuchajcie, pracując w firmie, w której pracuję, i ja widzę, jakie są mody, i później nagle ja to znajduję w Kościele. I to jest niesamowite, słuchajcie, że to nie ma nic wspólnego naprawdę z Bożym Słowem. Że to jest wręcz przeciwko temu, co Boże Słowo naucza. Więc nie gardźmy Chrystusa. Nie dajmy się okraść, to dokładnie ten fragment z listu do Kolosan. Nie dajmy się okraść z tej prawdy i z tego, że wszystkie skarby poznania i mądrości są w Chrystusie. Zacznij od Bożego Słowa. To do Słowa. Ale się rozgadałem, a to nie jest wszystko, co chcę powiedzieć. To jest ten pierwszy punkt. A więc umiłuj i dąż do mądrości. I pamiętaj o tym, że jeżeli jesteś chrześcijaninem, to jesteś tym, który wyznaje, że w Chrystusie są wszystkie skarby, ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Jakże to jest ciasne, wykluczające i szowinistyczne. Jeżeli kochasz Chrystusa swoim umysłem, będziesz dążył do tego, żeby odnawiać swój umysł. Odnawiać swój umysł zgodnie z tym, co czytamy w liście do Rzymian. W liście do Rzymian, 12 rozdział, 1 drugi werset. Też wielokroć o tym słyszycie, to jest przypomnienie. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Czyli mówimy tutaj o fizycznym poświęceniu się dla Chrystusa w całym życiu. Ale teraz posłuchajcie. A nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. A więc podążanie za Chrystusem, miłowanie Go całym swoim umysłem, swoimi myślami, wiąże się z tym, że nie tylko całe swoje ciało, ale też swój umysł poświęcam Chrystusowi. Odnawiam go. W jaki sposób? Nie idąc za modami tego świata, nie upodobnianie się do tego świata, ale właśnie dążenie i sprawdzanie tego ze standardem, który mam. Kolejną rzeczą, którą bym powiedział, że jest czyli na czym polega podążanie za Chrystusem swoim umysłem, to jest poddawanie posłuszeństwo. Poddawanie posłuszeństwo każdej myśli. Czytamy o tym w drugim liście do Koryntian, 10 rozdział, może od 3 wersetu. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, który walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły. I wszelką pychę podnoszącą się przeciwko poznaniu Boga. I zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Wszelką myśl, wszelkie rozumowanie, tylko co, ale jak myślisz. Pamiętajcie o tym, że Chrystus nie jest tym, który zadawala się jakimś przecenionym chrześcijaństwem. To, że my oddamy Mu 40% naszego życia, naszego umysłu. Tylko Chrystus jest tym, który wzywa nas do tego, żeby oddać mu się całkowicie, żeby podążać za nim w 100%. Czyli oczekuję, że poddamy każdą myśl, każde rozumowanie pod osąd słowa. Widzicie, to był ten błąd Ewy, która popełniła w ogrodzie Eden. Że ona nie dość, że usłyszała to pytanie, zamiast odpowiadając, no ale Bóg tak powiedział, tylko co zrobiła? Stała się arbitrem. Ona stała się sędzią, czyli tutaj był Bóg, tutaj był diabeł i teraz ona była po środku i zdecydowała, czy to jest aby na pewno prawda, czy nie. To nie jest nasza rola. My jako Boże lud jesteśmy wezwani do tego, żeby każdą myśl poddawać pod posłuszeństwo Chrystusowi, żeby nie kwestionować Bożego Słowa, lecz być Mu posłusznym. Jako chrześcijanin, który chce miłować Pana całym swoim umysłem, wszystkimi swoimi myślami, będziesz dążył do tego też, do dojrzałości, by móc rozróżnić, co jest dobre, co jest złe. Na tym polega dojrzałość. Tak? O tym czytamy w liście do Hebrajczyków. W liście do Hebrajczyków to będzie, bodajże, 5 rozdział. Czytamy o tym. O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżnienia dobrego i złego. Dojrzały człowiek, dojrzały chrześcijanin ma wyćwiczony umysł w posługiwaniu się słowem. Wyćwiczony oznacza co? To jest dosłownie w języku greckim to słowo, które my używamy w języku polskim, gimnastyka. To oznacza ćwiczenia. Na każdym kroku pewnie widzicie fitness club jakieś i nie sądzę, żebyście mogli tak wejść, a może się mylę, żebyście mogli tak wejść po prostu do tego fitness clubu i nawet nie wiem, jaka jest odpowiednik polskiej nazwy, i tak po prostu na ławeczce wycisnąć 120 kilo. Jest coś takie tutaj, siłownia. Nie sądzę, żeby tak było, słuchajcie. Do tego trzeba dojść, trzeba ćwiczyć, trzeba dyscypliny. Tak samo jest, słuchajcie, z używaniem Bożego Słowa. Narzekasz, że nie jesteś dojrzały, ale czy jesteś tym, który ćwiczy się w tym? Widzicie, apostoł Paweł, czy autor listu do Hebrajczyków, mówi, powinniście być już zupełnie gdzieś indziej, ale ciągle jesteście jak gdzieś. Dlatego, że nie ćwiczycie się w używaniu tego słowa. Więc będziesz chciał dążyć do tego, żeby właśnie umieć rozsądzać, co jest dobre, co jest złe. Paradoksalnie dzisiaj, słuchajcie, w dzisiejszym świecie raczej człowiek dojrzały, czy taki akceptowany człowiek, to jest ten, który jest otwarty na wszystko. Który nie nazywa zło złem, tylko jest inkluzywny, akceptuje wszystko, jest tolerancyjny. Boża definicja dojrzałości jest zupełnie inna. Że to jest naprawdę człowiek, który jest w stanie osądzić pewne rzeczy i wiedzieć, co jest zło, a co jest dobre. Dlatego potrzebujemy tego standardu. Kolejna rzecz, która wiąże się z pójściem za Chrystusem, wiąże się też z swoim umysłem, że nie będę kimś, kto będzie się przyjaźnił i romansował z tym światem, jeżeli chodzi o różnego rodzaju filozofię, teorię i sposób, w jaki myślisz. Kiedy apostoł Jakub pisze swój list, dosyć ciekawe, że właśnie w kontekście światowej mądrości, pójścia za światem, przyjaźń ze światem, używa słowa cudzołożnicy i cudzołożnice. To jest 4 rozdział, 4 werset, czytam coś takiego. Cudzołożnicy i cudzołożnice, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Czy innymi słowy, słuchajcie, jeżeli chcesz oddawać Bogu cześć swoim umysłem, nie będziesz remonsował z tym światem. Nie będziesz wchodził, nie będziesz niewierny swoim umysłem i oddawał innym balom czci poprzez co? Poprzez właśnie wiarę, czy przyswajanie rzeczy, które absolutnie są wrogie chrześcijaństwa, które są niezgodne z Bożym Słowem. I już szybciutko, bo czas leci. Kolejna rzecz, którą jeszcze na którą bym zwrócił uwagę w kontekście właśnie, muszę się tutaj dojść do jakiegoś porządku. W kontekście posłuszeństwa Chrystusowi swoim umysłem, no to jest fragment, który na pewno znacie. Fragment, który znacie i który jest powiązany bardzo mocno z myśleniem, chociażby będziesz dążył do tego, żeby twój umysł był wypełniony odpowiednimi rzeczami. Czytamy o tym w liście do Filipian. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godną pochwały. Tu jest namawianie do wysiłku. Myślcie o tym. Czy innymi słowy, nie bądź po prostu jakimś takim próżniowym pojemnikiem, do którego wszystko wpada i ty po prostu to akceptujesz. To jest wezwanie do tego, żeby filtrować swoje myśli, przełączać te kanały, żeby zmuszać się i poddawać swoje myśli do tego, żeby nie poddawać się czy zgorzkniałości, czy różnego rodzaju zniechęceniom, czy różnego rodzaju złym myślom, lecz żeby myśleć o tym, co jest w górze. W jaki sposób mogę to zrobić? No i o tym również czytam w liście do Kolosan, w trzecim rozdziale. Pierwsza rzecz, chyba muszę to zacytować, bo sam już nie pamiętam, a nie chciałbym przekręcić. Czytamy o tym, że Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Pierwsza rzecz. Druga rzecz, pomyśl o tym, czym się karmisz w kontekście, jak gdybyś spojrzał na cały swój dzień. Ile czytasz rzeczy w internecie, ile czytasz różnych informacji. Pytanie jest, ile jesteś w stanie przyjąć i przetrawić, a ile to jest takie, że po prostu przelatuje przez ciebie jak nie wiadomo przez co. Ile jesteś w stanie przyjąć i przetrawić i postaw sobie pewnego rodzaju limity. Dlatego, że jest wiele śmieci, jest wiele portali informacyjnych, wiadomości, które jak ten T-Riot fajnie przedstawił, one wyglądają, słuchajcie, trochę wykrzywiają obraz tego świata. Wykrywają obraz tego świata w ten sposób, że no to jest trochę jak ulica, która jest zastawiona śmieciami i czeka, aż śmieciara podjedzie. I to jest nam trochę przedstawione, słuchajcie. I generalnie rzecz biorąc, my nie dostrzegamy tego, że to nie jest cały obraz rzeczywistości. Często to jest powód naszych niepokojów, naszych trosk, naszych różnego rodzaju obaw czy naszego sposobu myślenia, dlatego że w odpowiedni sposób nie dbamy o to, o czym myślimy. Wkrótce, czy może szybciutko podsumowując. Miłując umysłem naszego Pana, jesteś tym, który dąży do tego, żeby być mądrym człowiekiem. Dążysz do tego, żeby twoim pragnieniem jest bycie mądrym. Mądrość to jest nasz Pan Jezus Chrystus, to jest Jego Słowo. To jest ta miara mądrości. W Nim ukryte są wszystkie skarby mądrości i poznania. Wyznajesz to i w to wierzysz. Druga rzecz, odnawiasz swój umysł w oparciu o Boże Słowo. Trzecia rzecz, poddajesz każdą myśl pod posłuszeństwo Chrystusowi. Kolejna rzecz to jest, słuchajcie, dbanie o to, żeby być dojrzałym człowiekiem, który umie rozsądzać dobre od złego. Nie wchodzisz w romanse z tym światem, jeżeli chodzi o różnego rodzaju filozoficzne założenia czy różnego rodzaju teorie, które nie mają nic wspólnego z Bożym Słowem albo z nauczaniem Bożego Słowa. No i kolejna rzecz, zadbaj o to, o co wchodzi do ciebie, ale też walcz w kontekście tego, o czym myślisz, tak by poddawać każdą myśl pod posłuszeństwo. Pamiętajmy o tym, że kiedy Bóg jest tym, który wzywa nas do tego, również jest tym, który nas wyposaża do tego. Wyposaża w różny sposób. Duch Święty działa w nas i często to, co przed chwilą powiedziałem, wiąże się z wieloma walkami, wiąże się z wieloma upadkami, ale Bóg jest tym, który nas podnosi i który dodaje nam sił i odnawia nas. To jest wyzwanie do tego, żeby podążać za naszym Panem, naszym umysłem, ale wiemy, że w tej walce nie jesteśmy sami. Pokrótce jeszcze jedną rzecz chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na to, jakie są przeszkody właśnie w tym, jakie są przeszkody w tym, żeby pójść na swoje umysły. Pierwsza rzecz, ignorancja. To, co Pan Jezus powiedział do Sadyceuszy. Powiedział im, że nie znacie Pisma ani mocy Bożej. Jak możesz naśladować, jak możesz podążać do Chrystusa, być posłuszny Jego przykazaniom, jeżeli nie znasz tego Słowa? Wiecie, są chrześcijanie, którzy nigdy nie czytali Starego Testamentu. Są chrześcijanie, którzy nie są w stanie powiedzieć, czy Dawid, czy Noe był pierwszy w historii zbawienia. I nawet się tym chlubią, słuchajcie. Chrześcijaństwo dzisiaj jest naprawdę, ten poziom ignorancji jest coraz większy, słowo jest w nieposzanowaniu. Ale jeżeli nie znasz tego słowa, słuchajcie, jeżeli nie znasz tego słowa, to nie jesteś w stanie podążać za Bożymi przykazaniami, nie jesteś w stanie wzrastać. To jest napomnienie również dla nas, słuchajcie. Być może na tle innych kościołów wygląda to lepiej, tak? Ale to jest ciągle wyzwanie, słuchajcie, dla nas. Na ile jesteś wiernym studentem Bożego Słowa? Na ile wydaje ci się, gdybym miał dzisiaj zrobić jakieś pytanie, jakbyśmy wypadli, jeżeli chodzi o poznanie Bożego Słowa? Mówię to w kontraście tego, ile czasu spędzasz na inne rzeczy. Nie? Czy to jest twój priorytet? Ile wersetów znasz na pamięć? A ile śmiesznych kawałów, filmików i różnych, słuchajcie, historii, które przeczytałeś w internecie? To jest dla nas wszystkich, słuchajcie, po to, żeby się przeegzaminować i zadać sobie to pytanie, czy ta ignorancja, ta nieznajomość Bożego Słowa wynika właśnie z tego, że poddaliśmy się też duchowi dzisiejszych czasów. Dlatego, że klimat, jaki panuje dzisiaj, to jest druga rzecz w Kościele, to jest, powiedziałbym, antyintelektualny klimat. To jest raczej, gdybyście mieli odpowiedzieć na pytanie, albo gdybyśmy mieli powiedzieć, czym jest chrześcijaństwo, to raczej to są emocje. To jest co? Co byście odpowiedzieli na pytanie, czy mamy kochać Pana Boga bardziej? O to chodzi, czy poznać Pana Boga? Co byście odpowiedzieli na to pytanie? No wiele osób powiedziało, że to nieważne jest, ile ja znam, ważne, że kocham Pana Boga. Ale słuchajcie, Boże Słowo właśnie mówi o tym, że tu nie ma żadnej przeciwności. Czytamy o tym chociażby w liście do Filipian, że czytamy, że muszę znaleźć ten fragment. Zaraz go znajdę. Czytamy o tym w liście do Filipian w pierwszym rozdziale, w 9 wersecie. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. Nie ma kontrastu, nie ma tutaj jakichś przeciwności. Miłość do Boga nie oznacza tylko, że ja swoim sercem kocham Pana Boga swoimi emocjami, ale to oznacza również to, że wzrastam w poznaniu Go. Już inna sprawa jest taka, że ci, którzy mówią, że kochanie Pana Boga z całym sercem, niech ważne jest to, ile ja wiem o tym, bo to jest teologizowanie, teologia jest zła i w ogóle, raczej nigdy nie pokusili się o to, żeby zdefiniować słowo serce w Biblii, tak? Słowo serce w Biblii jest ośrodkiem decyzyjnym, myślenia i emocje są gdzieś tam w tym temacie raczej drugorzędne. A więc ten antyintelektualny, słuchajcie, klimat powoduje, że wręcz dzisiaj my jesteśmy naprawdę jako Kościół, chrześcijańskie środowisko i Kościół narażeni na różnego rodzaju właśnie łapanie wszystkiego, co jest ze świata, dlatego, że nie jesteśmy przygotowani do tego, żeby nie znamy słowa, wręcz mówimy o tym, że nie jest to potrzebne, żeby badać duchy i zastanawiać się, co jest prawdą, co nie. Czyli innymi słowy, ta fałszywa pojęta miłość względem Boga, ta sprzeczność, że ja nie będę się teraz zajmował Bożym Słowem, teologią, bo nie jest to istotne, ważne jest, żeby kochać Pana Boga i czuć się z tym dobrze, powoduje, że można powiedzieć, że w niektórych miejscach chrześcijaństwo jest taką papką. Werseciki na Facebooku ładnie ubrane, słuchajcie, często wyrwane z kontekstu, ale umysł niestety nie jest wyłączony. Pamiętacie Ewangelii Jana, 17 rozdział, 3 werset, gdzie jest mowa o tym, że życie wieczne, aby poznali Jezusa Chrystusa, tak? To jest życie wieczne, poznali. Kolejną rzeczą, która się z tym wiąże, słuchajcie, jeżeli chodzi o przeszkody, oprócz tego, że mamy taki właśnie antyintelektualny klimat, wszystko jest nastawione na emocje, na przeżywanie, na szukanie w sobie jakichś takich pozytywnych emocji, no to jest, słuchajcie, mit neutralności. Mit neutralności. Wiele osób dzisiaj myśli o tym, że są obszary w naszym życiu, które są wyłączone spod Bożego panowania, spod Bożej kurateli. One są takie tak z boku, słuchajcie. To są rzeczy, które nie są pod Bożym panowaniem. W sensie, no rozumiecie, tak? Neutralność po prostu. Neutralna duchowa Szwajcaria, gdzie Bóg nie wypowiada się na ten temat. To jest To jest nieosobiste, neutralne. Po prostu jest. I słuchajcie, ten mit neutralności powoduje, że często właśnie wyłączamy Boże Słowo z różnych dziedzin życia, mówiąc, no nie. No tutaj mówią o tym specjaliści. Tutaj mówią o tym naukowcy. Tutaj mówią o tym ludzie, którzy się znają na tym. Słuchajcie, to jest mit. Dlatego, że kiedy pierwsze spójrzmy na to, co Chrystus mówi. I On mówi, że kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza. Chrystus, Boże Słowo, wyraźnie mówi o kontraście pomiędzy Jego uczniami, pomiędzy Królestwem Bożym a światem. Nie ma gdzieś tam pośrodku czegoś, gdzie moglibyśmy się spotkać na naturalnej ziemi, podać sobie rękę i powiedzieć, my się zgadzamy tutaj. Absolutnie, słuchajcie, to jest diametralna, kompletna różnica. To są dwa różne światy, dwa wrogie światy, biblijny światopogląd i niebiblijny światopogląd, niechrześcijański światopogląd. Nie ma pośrodku niczego, co można by powiedzieć, że jest jakąś ziemią niczyją. Ten mit neutralności powoduje, że my czasami bierzemy pewne rzeczy, nie sprawdzając ich, myśląc, że jeżeli to mówi jakiś specjalista, jakiś naukowiec, który ma tytuł, w ogóle nie sprawdzamy tego, czy aby na pewno to jest zgodne z Bożym Słowem, czy aby na pewno tam jest właśnie ta chrześcijańska podstawa. Wiecie, dzisiaj to jest naukowe, zawsze byli jacyś naukowcy, czy egipscy kapłani, czy różni inni, którzy opowiadali różnego historię z autorytetem, mówiąc o neutralności, ale tego nie ma. I myślę, że dobrą ilustracją jest list do Efezjan, który mówi właśnie o tym w bardzo szczególny sposób, mówiąc o dwóch stanach umysłów. 4:17. Tak więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego. Czyli byliśmy poganami, nasze umysły były próżne, nasze umysły były zaciemnione. Byliśmy tymi, którzy nie byli zdolni rozpoznać prawdy. Jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mając przyćmiony umysł i dalece od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy mnie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego. A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwość i świętość prawdy. Mamy dwa stany umysłów. Mamy dwa światy. One nie są w stanie nigdzie podać sobie ręki. Oczywiście, że my dzięki Bożej łasce, powszechnej łasce, funkcjonujemy wspólnie. Kupujemy od ludzi, którzy są niewierzący. Uczymy się od nich i tak dalej. Ale z punktu widzenia, jeżeli chodzi o punkt wyjścia, jesteśmy w kompletnie innym miejscu. Gdybyśmy mieli dyskutować, nie zgodzilibyśmy się, jeśli Bóg w swojej łaskawości nie sprawił, że jedna i druga osoba nawróciły się do Chrystusa. Tak to wygląda. Może cytuję fragment jednego z teologów, który w bardzo fajny sposób to mówi. Jednym z najbardziej zgubnych i złych mitów nękających ludzkość jest mit neutralności. Jest produktem ateizmu i antychrześcijaństwa, ponieważ zakłada, że wszechświat jest pozbawionym sensu i znaczenia miejsce. Mit neutralności najbardziej odpowiada upadłej naturze człowieka. Rozpoczynając od założenia, że istnieją neutralne sfery poza Bogiem, człowiek kończy z deklaracją, że Bóg jest poza granicami wszystkiego, co dotyczy ludzi. Dokładnie, słuchajcie. Mit neutralności powoduje, że nagle tylko w sprawach duchowych, takich wąziutkich, Bóg ma coś do powiedzenia. Już nie w sprawie ekonomii, już nie w sprawie polityki, różnych innych dziedzin nauki itd., itd. Nie bądź naiwny. Mit neutralności komuś i czemuś służy. To są po prostu stare rzeczy ubrane w nowe słowa. Naprawdę to nie jest nic nowego. Jeszcze może doczytam. Tragiczne jest to, że zbyt wielu duchownych zakłada istnienie neutralności. Utrzymują, że większość życia jest poza prawem Bożym, a nawet zaprzeczają ważności prawa Bożego. W efekcie wierzą, że człowiek musi być zbawiony w kościele, ale może być niezbawiony poza kościołem, w edukacji, polityce, ekonomii i wszystkim innym. Dosłownie zakładają, że większość świata z natury ma być i pozostać bezbożnym królestwem. To nie jest nauczanie, które jest powiązane z tym, że w Chrystusie ukryte są wszystkie skarby mądrości i poznania. A więc słuchajcie, myślenie według myśli Chrystusowej, podążanie swoim umysłem oznacza odnawianie swojego umysłu, oznacza dążenie do mądrości, oznacza wzrastanie w dojrzałości, nieromansowanie z tym światem, jeżeli chodzi o sposób myślenia. Mamy wiele przeszkód, które rzeczywiście, jeżeli chodzi, słuchajcie, tak można powiedzieć obiektywnie, są dla nas wielkim zmaganiem do tego, żeby podołać temu. Dlatego powinniśmy się tutaj trzymać razem. Jeszcze jednym z elementów, który nie wiem, czy o tym mówić, bo to się bezpośrednio mnie dotyczy bardzo mocno, ale powiem o tym, jest lenistwo, słuchajcie. No jest lenistwo, tak? Jest to, że my po prostu jesteśmy, jakby to powiedzieć, mamy dużo wymówek, żeby nie poznać Bożego Słowa, żeby nie studiować go. W Księdze Przypowieści czytamy różnego rodzaju fragmenty. 10 rozdział, 4 werset. Leniwa dłoń prowadzi do nędzy, lecz ręka pracowitych ubogaca. 13:4. Leniwy wiele pożąda, a jednak nic nie ma, lecz dusza pilnych jest obficie nasycona. 24. Len nie orze w jesieni, a gdy w żniwa szuka plonu, nic nie ma. No i 26:15-16. Leniwy wyciąga rękę do misy, lecz ciężko mu podnieść ją dalej do ust. Leniwy ma się za mądrzejszego niż 7 odpowiadających rozsądnie. Ja wiem, że Bóg nie będzie sądził z tego, co mówię, i mam świadomość tego, że jestem leniwym wśród pewnie nas. I wiecie, ten ostatni werset dużo mówi o nas, że leniwy człowiek to nie jest ten, który powie, że ja czegoś nie chcę robić. Leniwy jest w stanie, słuchajcie, znaleźć mnóstwo powodów sprytnych, bardzo racjonalnych, bardzo mądrych, żeby uzasadnić, dlaczego pewnych rzeczy nie robi. Niestety tak jest. Niestety tak jest, że to lenistwo jest przyczyną właśnie tego, że my nie robimy pewnych rzeczy, że to nie jest priorytet dla nas. Zawsze mówimy, och, gdybym miał więcej czasu, niczym, słuchajcie, skrzypek na dachu, który, wiecie, gdybym był bogaty, jak śpiewa, mówi, gdybym był bogaty, wtedy bym był w bożnicy Bożej, siedział i studiował świętą księgę. A tak? Muszę doić krowę i tak dalej, słuchajcie. Gdybyśmy my byli bogaci w czas, mielibyśmy na to czas, żeby poświęcić się Bożemu Słowu, priorytetom i tak dalej. Przeegzaminuj się, zastanów się nad tym. Nie jesteśmy leniwi, słuchajcie, wyszukujemy różnych rzeczy. A w międzyczasie, słuchajcie, jesteśmy pełni, naprawdę pełni tego, może się mylę, tego, że naprawdę jesteśmy, dajemy się tak rozproszyć łatwo, słuchajcie. Tutaj wstajemy, już jest komóra, otwieramy różnego rodzaju rzeczy. Żyjemy tym wszystkim, co jest naokoło, natomiast zawsze tego czasu brakuje na to, żeby studiować Słowo, żeby poczytać dobrą książkę, żeby trochę naprawdę być dla siebie wyzwaniem, jeżeli chodzi o swoje życie i o egzaminowanie się. Więc to jest sprawa priorytetów. Czy poznanie, czy ta mądrość, o której jest mowa, jest twoim priorytetem. Chrystus wzywa nas do tego i mówi o najważniejszym przykazaniu, że mamy go miłować całym sercem, całą duszą, ale też naszym myśleniem. Nie chodzi, słuchajcie, tylko o te myśli, i to jest ważne, na koniec chciałem podkreślić, nie chodzi tylko o złe myśli, w sensie, że widzę jakąś kobietę i pojawiła się pożądliwa myśl, ale chodzi o sposób rozumowania. Czy badasz duchy, do tego jesteśmy wezwani. I nie chodzi o to, żeby każdy z nas poszedł do jakiejś dobrej szkoły teologicznej, by móc w tym uczestniczyć, ale chodzi o to, żeby w ramach tego, co jest ci dane, byś był pewny, że rzeczywiście wykorzystujesz dobrze czas. Żeby nie było tak, że za 5 lat, kiedy może wrócę i będę mówił to kazanie, znowu będziemy mówić o mleku, słuchajcie. Nie o sprawach, które są bardziej zaangażowane. Dlatego, że apostoł Paweł pokazuje tą poprzeczkę, słuchajcie. Ja już oczekuję od was, że wy będziecie w zupełnie innym miejscu. A jednak jesteście ciągle w tym samym miejscu, dlatego, że jesteście ociążali w słuchaniu. Więc Potraktujmy to słowo jako zachętę i napomnienie, abyśmy nie byli tymi, którzy dają się rozproszyć, ale raczej tymi, którzy przyjmują tyle, ile mogą, jeżeli chodzi o zewnętrzny świat i są w stanie to osądzić. Dlatego, że mamy swoje limity, mówię tutaj o różnego rodzaju... Naprawdę, wiecie, dzisiaj jesteśmy pełni rozpraszaczy, pełni... przepełnieni jesteśmy informacjami i czasami to oznacza pewien paraliż, że nie jesteśmy w stanie nawet osądzić pewnych rzeczy, więc uważajmy na siebie, co przyjmujemy i bądźmy gotowi do tego, żeby wyposażyć i żeby z Bożą pomocą być wyposażonym do tego, by nie dać się okraść z tego, co jest nam dane, czyli z Chrystusa, w którym ukryte są wszystkie skarby mądrości i poznania. Pomódlmy się. Panie Boże, przychodząc przed Twój tron, wyznajemy to. Wyznajemy, że Ty jesteś naszą mądrością, że w Tobie ukryte są wszystkie skarby mądrości i poznania, ale też wyznajemy Ci to, że wielokroć upadamy. Wielokroć romansujemy z różnego rodzaju światopoglądami, czy stajemy się arbitrami, tak jak Ewa i Adam w ogrodzie. Prosimy Cię i błagamy o to, abyś Ty uzdolnił nas do tego, by wzrastać ku dojrzałości, abyśmy miłowali Cię wszystkimi swoimi myślami, całym swoim umysłem, na Twoją chwałę. Prosimy Cię o to, Boże, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.